Może zaczniemy od tego, jak spotkamy, czy możemy zobaczyć gdzieś tam tych atletów. To raczej nie jest to jakiś szczupły chłopaczek, taki jak jakaś wierzba, czy tam takie cieniutkie gałązki, ma ręce takie. Widzimy, że to jest raczej rozwinięty człowiek. Prawdopodobieństwo tego, że ćwiczył i nabywał sił, chociaż nie widzieliśmy może go na sali jakieś, gdzie ćwiczy, ale wiemy, że na pewno nie osiągnął tego siedząc nad jeziorkiem i łowiąc rybki. Musiał chodzić gdzie indziej i co innego robić, żeby do pewnych rzeczy dochodzić. A więc, żeby być silnym i najsilniejszym, ten człowiek musiał skoncentrować się na tych partiach swojego ciała, które będą najwięcej w tym brały udział, ale także nie zapominać o innych, które będą temu towarzyszyły. I wtedy jest prawidłowy wynik. Jeżeli tylko ćwiczyłby pewne partie ciała, na przykład sobie tam mięśnie bicepsa, tricepsa, czy tam barków, czy klatki piersiowej, a zapomniałby o brzuchu, no to miałby kłopot później z podniesieniem się, z tym, co dźwignęłyby jego ręce. A więc musi odpowiednio kształtować ćwiczenia, żeby móc wziąć udział w zawodach i wygrać. Jeżeli byśmy wzięli sprintera, inne zawody, inne działanie, a więc inna technika osiągania sukcesów. Raczej ten człowiek nie próbuje nabierać masy, a potem zamieniać to w mięśnie. Raczej myśli, jak nie ważyć za dużo, ale mieć odpowiednią dynamikę do biegu, żeby móc wygrać. A więc w sumie, kiedy weźmiemy nas, chrześcijan, to co w nas trzeba rozwijać, żebyśmy wygrali? Słowo Boże mówi, że nam, chrześcijanom, ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Więc możemy już wiedzieć, że żadne te partie tego ciała nie są tak ważne w tym, co będziemy musieli czynić. Żeby dźwignąć brzemiona innych, trzeba mieć inną siłę. Inne myśli muszą być w dziecku Bożym, żeby człowiek miał ochotę dźwignąć czyjś ciężar i ponieść. Wtedy myślisz o drugim jako sobie. Stąd Jezus mówił, że członki ciała jego poznaje się po miłości wzajemnej. A więc ćwiczysz się w kierunku służby. Główne twoje partie, które muszą być wyćwiczone, to jest twój umysł. On musi być silny, prężny i musi mieć zdrowe, zwycięskie myśli. Jak nie będziesz ćwiczyć swojego umysłu, nie będziesz ćwiczyć swojego myślenia, to prawdopodobnie w zawodach, w których startować muszą chrześcijanie, nie osiągniesz zbyt wiele. Nawet siebie nie będziesz w stanie dźwignąć. Dźwignąć siedzenia twojego lenistwa, czy siedzenia twojego zadumania, czy siedzenia twojego mniemania o sobie wielkiego, żeby wyruszyć do podążania za Panem. A co dopiero pomóc komuś, podźwignąć kogoś jeszcze. A więc ćwiczysz myślenie. Paweł mówi, a wy, którzy chcecie być zwycięzcami, myślcie o tym, co? W górze. Wszyscy chrześcijanie oczywiście słuchają Pawła i wszyscy myślą o tym, co w górze. Są tacy silni w swoim myśleniu. W swoim myśleniu są gotowi wygrać każdą bitwę. Mają umysł zwycięzcy czy umysł przegranego, przegranej. Mi to się nigdy nie uda. Nawet nie będę próbować, ja i wiem, że tego nie dźwignę. To znaczy, że to jest słabo wyćwiczony umysł. Diabeł próbuje z różnymi myślami przychodzić do wierzącego człowieka i sprawdzić, czy ten człowiek jest w stanie odrzucić myśli diabła. Czy jest na tyle silnym, czy silną, żeby odrzucić myśli diabła. Myśli diabła mają swój ciężar. O, wiemy, jaki ciężar mają. Wiemy, jak wyglądają chrześcijanie z myślami diabła, co? Jaki to ciężar jest? Żeby taki ciężar dźwignąć, żeby ktoś pomógł komuś takiemu dźwignąć jego ciężar, to trzeba by siłacza. I to nie jest zależne od wielkości. Paweł był malutki, ale dźwigał straszny ciężar. Kiedy wielu podupadało i dochodziło do zwątpienia, on nadal był pewny zwycięstwa w Chrystusie. Kamionowany, ścigany, oskarżany, nieustannie był zwycięzcą. Dobrze wyćwiczony. Nie przyjął żadnej myśli. Powiedział, każdą myśl daję memu Panu do sprawdzenia i tylko jego myśli przyjmuję. Jest wojna z diabłem. To są zawody. Czy diabeł nas zatrzyma przed zwycięstwem, czy my wygramy z diabłem i nie damy się zatrzymać. I będziemy mieli siłę myślenia w taki sposób, jak chce Pan Jezus Chrystus. O czym dzisiaj myśleliśmy? Jak się dzisiaj ćwiczyliśmy? Czy myśleliśmy o tym, co w górze i nabieraliśmy otuchy i zdawaliśmy sobie sprawę, że Jezus, który powiedział, no ja tam poszedłem przygotować wam miejsce, a wy tu na ziemi pilnujcie się, żebyście mogli być tymi, którzy należą do mnie, o, to nas bardzo umacniały, bardzo posilały nas te myśli z nieba. Dodawały nam otuchy, że Pan jest tam i nie marnuje czasu, a my tu i wykorzystujemy czas. Tak? Tak jest z nami. O czym myśli uczeń w szkole? No, masz egzaminy. O czym myślisz, kiedy masz egzaminy? Myślisz sobie, jak się sadzi pietruszkę, albo może kiedy, gdzie pojadę na wczas, kogo odwiedzę. Nie, no raczej myślisz, koncentrujesz się na tym, z czego będą egzaminy, a więc intensywnie myślisz, odpychasz inne myśli, żeby ci nie przeszkadzały. Walczysz o to, żeby twój umysł był skoncentrowany na tej sprawie. I kiedy dobrze wygrasz tą bitwę i umysł twój jest skoncentrowany, zaczynasz przyjmować to, co potrzebujesz i w czasie doświadczenia egzaminu twój umysł jest wyćwiczony, przygotowany do tego, żeby dźwignąć ten ciężar. Nawet wtedy, kiedy próbuje cię tam trema jakaś złapać, to ty poradzisz sobie z tą tremą, wygrasz z nią, ponieważ jesteś gotowy do tego zmagania, do tej bitwy. Ale to się nie stało tak sobie. Musiałaś się skoncentrować na tym, na ile my jesteśmy skoncentrowani na chrześcijaństwie, żeby być w zrozumieniu Chrystusowym jako cząstki jednego ciała, aby to ciało było ze sobą zespojone nawzajem i aby ono wydawało ten sam owoc zwycięstwa nad diabłem. Ilu jest mocarzy w myśleniu? Jeżeli w myśleniu człowiek przegrany jest, nic wielkiego nie uczyni w rzeczywistości swoich dni. Myśli od Pana, tak sobie wczoraj myślałem właśnie, takimi przychodziły myśli, że myśli od Pana są jak ramiona o wiele wspanialsze i przyjemniejsze niż ramiona najbardziej miłującej matki, która otula swoje malutkie dziecko swoimi rękoma i przytula je do siebie. Myśli Boga mają wspanialsze ramiona i one tak nas otulają, tak nas pokrzepiają, tak nas posilają, że doznajemy takiej ochoty, żeby być chrześcijanami, żeby należeć do Boga. Myśli, które przychodzą od Boga, one są pełne miłości do nas, pełne pragnienia, abyśmy wygrali i dobiegli do mety, abyśmy byli zwycięzcami. Myśli od Boga nie są po to, nie przychodzą, żeby zniszczyć nas jako chrześcijan, żeby doprowadzić nas do zniechęcenia, ale one przychodzą zachęcając nas do podjęcia działania, żeby nie być członkiem Kościoła, który sobie zajmuje się bardziej swoimi rzeczami niż pańskimi. Jesteśmy wykupieni za najwyższą cenę. Przestaliśmy być już... Paweł to pisze w ten sposób. Może w 2 Koryntian przeczytajmy to. 5 rozdział 14 wiersza. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Widzisz, kiedy bym czytał list do Rzymian, Tam jest napisane, i tak myślcie o sobie. Myślcie o sobie, że jesteście umarli. Jak my mamy myśleć o sobie? Że jesteśmy martwi. Piękne. Jeżeli my martwi, to może żyć w nas Chrystus. A On potrafi uczynić to, czego my nie potrafimy. A więc myślenie o sobie ma wielkie znaczenie. Są pyszne myśli. Człowiek mniema, że jest nie wiadomo kim. Te myśli zupełnie nic nie dają. To są myśli, które niszczą raczej. Ale myśli pokorne, myśli łagodne, myśli zwycięstwa, myśli bohatera, bohaterki, myśli, które zdecydowane iść jest w kierunku wieczności i będzie deptać po wężach i skorpionach idąc. Zobaczcie, co dalej pisze. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Już mówiliśmy nieraz, o co tu chodzi. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jeżeli w moim umyśle, czy w twoim, Paweł w innym miejscu pisze, odnowieni w duchu umysłu swego, możemy się przyoblec w nowego człowieka. Więc jeżeli w głowie jest myślenie staroczłowieczeństwa, według ciała, według tego, jak ja sobie mniemam o swoim ciele, jak ja sobie myślę, bo ja się narodziłem tu, czy tam, czy gdzie indziej. Ja mam takie wnioski, bo inni w mojej rodzinie mają takie wnioski, czy tak dalej. Wiele rzeczy tutaj upada. Kiedy człowiek umiera, to umiera dla całych możliwości, jakie zaistniały dla tego ciała. Umiera dla wszystkich spójności tego ciała. Wszystko to jest, spójność tego ciała jest spójnością grzechu. Jeżeli umieramy dla spójności grzechu, wtedy powstajemy dla spójności świętości. I wtedy członki, które są wzbudzone z martwych, one są święte. Stajemy do społeczności świętych ludzi. Wcześniej mieliśmy społeczność według ciała grzechu. Obchodziliśmy swoje sławne 18 urodziny, dojrzali, wspaniali ludzie, napełnieni dumą, że nareszcie są dorośli i znają życie. I sobie człowiek później, żyjąc w grzechu, jeszcze więcej potrafił grzeszyć, czy potrafiła. A więc umarliśmy dla siły tego ciała, aby powstać dla siły nowego człowieczeństwa. I to jest nam nieustannie potrzebne. Diabeł walczy o sposób myślenia. Jeżeli dopuścimy do swojego myślenia myśli nieprawdziwe, fałszywe, myśli destruktywne albo pchające w jakimś kierunku, który wydaje się niby chrześcijańskim, ale tam są siły włączone, pychy, dumy, arogancji, wysokiego mniemania o sobie, takie inne. To nie są myśli od Boga, nie są czyny od Boga. Tego w Chrystusie nie ma. A więc stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. A więc ćwiczenie, pilnowanie się tego, żeby wiedzieć, po co mamy tą głowę, po co mamy ten umysł. Nie mamy umysłu po to, żeby mnożyć następne złe rzeczy, żeby myśleć o sobie, że ja mam tu jakieś swoje wielkie, wspaniałe ziemskie życie, że ja w tym ziemskim życiu osiągnę wielkie sukcesy. Raczej Pan Jezus uczył, że prawdziwa pobożność poprzestaje na małym. Prawdziwa pobożność, myślenie pobożne zdaje sobie sprawę z wielkiej potęgi skarbów Bożych i ze znikomości skarbów ludzkich. I to cała wielka machina ludzkich myśli, które są skażone grzechem, człowieka, który chodzi z nowym umysłem, nie pociąga. Nowy umysł pociąga niebo, pociąga Chrystus, pociąga bogactwo, które Bóg dał Synu swoim Jezusie Chrystusie. Człowiek jest pełen poznawania bogactwa od Boga. Ten człowiek lgnie do Boga. Jasne, będzie żyć na ziemi, ale ta ziemia nie ma nic więcej do zaoferowania, jak tylko to, co przemija. Tak czy nie? Czy ta ziemia ma do zaoferowania coś, co trwa na wieczność? Czy połączenie swoich mniemań i myśli z sukcesem tej ziemi to jest dobre, pobożne myślenie, czy to raczej jest stare myślenie? Jeżeli łączymy swój sukces z Chrystusem, to jest pobożne myślenie. Jeżeli dla mnie, dla ciebie jest rozwój w Chrystusie sukcesem, to jest dobre myślenie. Wzrastanie, wydawanie obfitszych owoców w Panu. Więcej możliwości, żeby dźwignąć następny ciężar i wygrać. Za myśleniem idzie ćwiczenie w mówieniu. Bo jeśli nie wygramy w myśleniu, to możemy się zajmować mówieniem i tak przegramy. Dopóki nie wygramy w myśleniu, dopóty porażka w mówieniu 100%. Nie ma możliwości wygrać. Najpierw musi się to stać w myśleniu. Bo z obfitości serca mówią usta. Myśli serca znane są Bogu. A więc jeżeli myślimy myślami Chrystusa i cieszymy się myślami Chrystusa i niebo jest dla nas otwarte i na ziemi zdajemy sobie sprawę, co jest najważniejsze, wtedy nasz sposób mówienia staje się również czysty, zwycięski nad diabłem. A więc ćwiczymy się też w mówieniu. Widzimy, że w tym ćwiczeniu w sumie siły, które czerpiemy, nie są naszymi z ciała siłami. My się niecieleśnie pohamowujemy, tylko to jest coś, co czyni w nas Pan. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej pojawia się dobrych rzeczy. Może otwórzmy sobie 1 Tymoteusza na chwilę. 4 rozdział, 1 Tymoteusza, 4 rozdział. 7 wiersza, część B. Ćwicz się natomiast pobożności. A może przeczytamy. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Na pospolitych i babskich baśniach zbudowało się wiele przemyśleń, które doprowadziły do upadku wiele wspaniałych rzeczy. Ćwicz się natomiast pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Powiedzcie mi, czy przypadkiem my nie mamy być jednej myśli? Czy nie powinniśmy myśleć wszyscy tak samo? Ja rozumiem. Rozumiecie? Ci, co dłużej myślą myślami Chrystusa, dochodzą coraz głębiej, głębiej do kosztowności, w jaki sposób myśli Bóg, co myśli Bóg, w jaki sposób przemieniane jest to w działanie. Dołączają następni, którzy świeżo uwierzyli, są zachwyceni, że Pan przebacza im ich grzechy i dołączają do Kościoła. I teraz ci, którzy są dłużej, muszą sobą pokazać tym, którzy przychodzą, co jest pracą Pana i co to jest pobożne trwanie w Chrystusie Jezusie. Kiedy ci, którzy są dłużej, wypowiadają odpowiednie słowa do odpowiedniej sytuacji i myślą o tym, co jest miłe Bogu, nie wywyższają się na tego człowieka, służą temu człowiekowi tym, co nabyli, kiedy ten człowiek sobie żył w świecie albo go w ogóle jeszcze na ziemi nie było. A więc ci, którzy dłużej trwają w Panu, mogą pomagać tym, którzy docierają, ponieważ nie mają fantazji, nie mają cielesnych przemyśleń, które by chcieli preferować i mówić, słuchaj, ty jak teraz tutaj jesteś, to człowieku nie ma, Bóg jest stwórcą złota, srebra, klejnotów, tylko się módl do Boga, żeby ci dał jak najwięcej złota, żebyś pokazał, że twój Bóg jest bogaty. I ludzie przekazują takie pomysły, takie myśli. Albo inwestuj w odpowiednim banku. Najwięcej, ile tylko możesz, dawaj nadatki na zbór, a potem Bóg ci da z 10%, czy 110%, czy 1000% z powrotem. Tak wielu uczy. Oni nie myślą o tym, żeby ci, którzy się nawracają, poznali Pana. Oni chcą wyciągnąć z nich, póki jeszcze coś czują do Boga, jak najwięcej, żeby wykorzystać ich. To są źli ludzie, to oni staną przed Bogiem, odpowiedzą za to, ale ten, który należy do Pana, myśli tak jak Pan. Widzi człowieka, który, dla którego otwiera się cały Boży skarbiec. I ten człowiek nie popisuje się swoją wiedzą, ale dokładnie do pozycji tego człowieka stara się temu człowiekowi pomóc, żeby ten człowiek mógł zrobić następny krok w kierunku kosztowności poznawania Jezusa Chrystusa. Zdarza się tak, i oby się nie zdarzało, że ludzie, którzy więcej wiedzą, którzy poznali więcej z tego wspaniałego Chrystusa, zwalają tą całą swoją wiedzę na takiego, który rozpoczyna, i ten człowiek jest porażony. Umiejętność uczenia to tak jak nauczyciel, który rozpoczyna naukę w klasie. Przychodzą na pierwszy dzień uczniowie, a ten nauczyciel mówi już o materiale, który będzie na końcu. Oni mają buzie rozdziawione, są pełni świadomości, że ten nauczyciel przerasta ich i oni w sumie nic nie rozumieją, co on do nich mówi. Paweł mówi, woli powiedzieć parę słów zrozumiałym językiem dla tych, którzy będą słuchali, niż miałby popisać się swoim sposobem mówienia językami i to więcej od wszystkich innych. A więc jak, na czym polega pobożność? Pobożność polega na miłości do bliźniego. A miłość do bliźniego nie zarzuca bliźniego, tylko daje mu następne możliwości do zrobienia następnych kroków. Oczywiście dziecko się rodzi i zaraz zaczynamy pakować to dziecko i ideę, jak zbudowany jest wszechświat. Jeśli nie zrozumie, nie dostanie mleka. Będziemy się gniewać na takiego człowieka, że nie rozumie takich prostych spraw. Tak robimy, czy nie? No nie robimy tych rzeczy, bo wiemy, żeby ludzkość szybko skończyła, bo ci niemowlęta by poumierali i koniec byłby. Tak samo z chrześcijaństwem. Nie robimy tych rzeczy. Nie mówimy więcej niż potrzeba. Paweł, kiedy mówił do Koryntian, mówi, teraz do was już nie mogę mówić jak do dorosłych, muszę znowu jak do niemowląt i będę wam mówił znowuż o krzyżu. O miejscu, gdzie możecie złożyć swoje złe cielesności. A więc jak potrzeba wzrastać, żeby w tym ćwiczeniu się w pobożności nie być popisywaczem pobożności, tylko sługą, służebnicą w tych Bożych sprawach. Komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Bardzo ważne, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Wiecie, widziałem człowieka chorego na twardnienie mięśni. Podobnież takich przypadków jest około 300 na całej ziemi. Mięśnia twardnieją, zadając człowiekowi bardzo wielki ból. To tak jak ma skurcze i człowieka zaczyna powoli wykręcać. I ten człowiek chwalił Boga. Dziękował Bogu i śpiewał Bogu pieśń. I wiecie, gdyby stanął zdrowy brat czy siostra i śpiewali pieśń, to byśmy patrzyli na nich, no i posłuchali, no fajnie, fajnie śpiewasz. Ale wiecie, kiedy ten człowiek śpiewał tą pieśń, to moje serce było poruszone. Bo on nie chwalił Boga, powiedzmy, z tego, że wszystko jest zdrowe w nim. On chwalił Boga ze swojej choroby. To rusza. Dlatego te słabsze, które się wydają, członki, one bardzo poruszają, kiedy one czczą Boga tak, jak się Bogu należy, mimo tego, że cierpią i to bardzo cierpią. Dlatego te pośredniejsze są tak cenne i ważne, że wtedy, kiedy widzimy, jak one są ciche, łagodne i uniżone i dają Bogu chwałę, wtedy to chwyta za serce. I wielu ludzi wtedy płacze, zdając sobie sprawę, Panie, Ja mam zdrowe ręce, zdrowe nogi, a tak często narzekam gdzieś na co. To bardzo silnie uderza w to, co diabłu udaje się uczynić w wierzących ludziach. Potrzebne są takie członki, żeby powiedziały, że miłość do Boga jest czymś cenniejszym od zdrowia. Ludzie mówią, że w zdrowym ciele zdrowy duch, to kłamstwo. Zdrowy duch może być w bardzo chorym ciele. Tacy ludzie, wydawałoby się, że niewiele mogą uczynić, pobiec gdzieś, coś załatwić, zrobić, ale kiedy otwierają swoje usta i chwalą Boga, to nie ma tak, żeby się nie łamali ludzie, żeby nie widzieli, jak cenne jest to, co ten człowiek doświadcza z Bogiem. Mimo tej choroby wielu może by się nawet zamieniło, żeby mieć takie ochotne serce, żeby chwalić Boga, śpiewać Mu pieśń. Pieśń o tym, że chociaż mnie nie uzdrowisz teraz, to wiem, że pewnego dnia będę mógł pobiec Ci naprzeciw i patrzeć w Twoje święte oblicze. Chwała Bogu. Chwała Bogu, gdy w rzeczywistości w tym człowieku jest wdzięczność do Boga. Nie ma narzekania na to, dlaczego ja. Można powiedzieć 300 ileś przypadków, około 300 na ziemi. Dlaczego ja? Przecież jestem wierzącym Twoim dzieckiem. Dlaczego mnie to spotyka, Boże? Ale my zdajemy sobie sprawę, że Bóg kształtując członki, On każdemu członkowi nadaje siłę tego, kim On sam jest. On nie potrzebuje siły naszego ciała. On potrzebuje siły naszego ducha, On potrzebuje siły naszego myślenia. Rozumiecie, że wydawałoby się, że diabłu łatwo byłoby napaść na tego kogoś i powiedzieć, Bóg cię nie kocha, Bóg nie ma z tobą nic wspólnego, bo gdyby cię kochał, to nie pozwoliłby na te cierpienia. Ale znając to z doświadczenia, wiem, że zdrowy człowiek jest to słaby człowiek. Nie zna nawet dobrze radości. Człowiekowi, któremu dolega coś i który cierpi, i w tym momencie Pan ulży w tym cierpieniu, ten człowiek tak jest wdzięczny i tak szczęśliwy, że ci zdrowi nie mają pojęcia nawet, co to jest być szczęśliwym czy wdzięcznym. I te, które się zdają być słabszymi, są potrzebniejsze. One przypominają, na czym polega siła Boga. Nie na pięknym ciele, ale na zdobytym dla Pana ciele. Wygląd Pana, naszego Jezusa Chrystusa, też nie był piękny i nie podobał się ludziom. Ale taka siła, taka potęga, taka chwała mieszkała w tym ciele, która pokonała wszystkie przeciwności i wygrał Pan nasz. Wchodząc w takim ciele, stał się dla mnie i dla Ciebie drogą, abyśmy przez jedno ciało Chrystusa jednomyślnie szli do wieczności, jednomyślnie. Diabłu udaje się rozbijać jednomyślność, a Jezus modlił się, Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jeżeli udaje się diabłu to zrobić, wtedy ludzie, którzy mają tą samą Biblię, modlą się do tego samego Boga, w tym samym imieniu, nie są złączeni ze sobą w taki sposób, jaki daje zwycięstwo nad diabłem. I to jest podstawowa bitwa, żeby zacząć myśleć, po co jestem chrześcijaninem, żeby znać odpowiedź na to, po co mnie powołał Pan, do czego mnie powołał Pan. Poznaję to, w którym miejscu mnie umieszcza w ciele, po tym, w jakim kierunku on mnie prowadzi, na jaki kierunek daje nacisk, żeby tam była największa siła, która pozwoli na to, żebym w ciele Chrystusa, jako ten członek w tym miejscu, miał siłę Chrystusa, żeby wszystkie członki mogły mieć o siebie jednakie staranie. To jest ważne, w jaki sposób myślimy. Czy myślimy o tym, że zostaliśmy wywyższeni przez powołanie do tego, aby być chrześcijanami i żeby być zwycięzcami diabła, tak jak jest powiedziane, że żołnierz chce się podobać temu, który go do armii wezwał? Czy myślimy w ten sposób, że nasze życie nie należy już do nas, ale Bóg chce je złączyć z życiem innych ludzi, żeby w tych ludziach i w Tobie okazać to, kim jest Jego Syn Jezus Chrystus, żeby to życie Jezusa napełniało Ciebie i mnie. Mamy coś pięknego przed sobą. Jeżeli to w umyśle nie zacznie się jawić i człowiek nie zacznie wiarą myśli sięgać tej wspaniałości, ten człowiek nigdy nie będzie nawet mniemać, że chrześcijaństwo jest największym powołaniem, jakiekolwiek zaistniało na tej ziemi i nie ma większego. I nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie trudniejszego powołania. I nigdy nie będzie czegoś takiego, co poznawać trzeba nieustannie, żeby wzrastać. Nawet gdy jemy i pijemy, mamy to czynić dla Pana, więc kosztować z tego, kim jest nasz Pan w każdej chwili. Nie robić czegoś dla siebie, ale oduczyć się tego, żeby żyć dla siebie, a nauczyć się żyć dla Chrystusa, żyć dla Jego chwały. Żeby nie chodzić koło siebie i swoją ziemskość nie wywyższyć ponad Chrystusa, ale swoją ziemskość poniżyć na konto Chrystusa, żeby Chrystus był wywyższony. To trzeba myśleć już myślami z nieba. Ale w tym trzeba się też ćwiczyć. Po to czytamy Biblię, po to myślimy czytając Biblię. A kiedy czytamy bezmyślnie, to widzimy, że w sumie przeczytaliśmy coś i nawet nie myśleliśmy o tym i nawet nie zdajemy sobie sprawy, co przeczytaliśmy. Myśli muszą brać udział w tym, jeżeli czytamy. Nie można czytać to i myśleć o czymś innym. Zdaj sobie sprawę, że kiedy myślisz o czymś innym i czytasz Biblię, to w sumie nie wiesz, o czym czytałeś? Czy czytałaś? Muszą myśli w tym brać udział. Nie da rady bezmyślnie czytać Biblii, bo człowiek później nie wie w sumie, co czytał nawet, czy czytała. Tak sobie, kiedy myślałem o tym słowie teraz, tak sobie pomyślałem o pianiście. Jak myślicie, czy pianista sobie wyrabia mięśnie w klatki piersiowej i bicepsów? Nie, dla niego najważniejsza jest elastyczność palców, żeby odpowiednio te palce mogły działać. I jak 10 palców musi pracować, kiedy on gra na tym swoim pianinie. I wszystkie 10, uderzając te klawisze, muszą wywołać jedną melodię, tak? A więc muszą jednomyślnie pracować dla chwały wydania jednej spójnej melodii. Bo gdyby sobie bębniły jak chcą, to wyszłaby jakaś kakofonia dźwięków, które by nic nie powiedziały. Ja tak mogę siąść i uderzać, myśląc sobie, mam 10, uderzam jakkolwiek i z tego nic nie będzie. Ale ten, który gra na tym, który ćwiczył się i wyćwiczył się tymi samymi 10 palcami swymi, uderzając o te klawisze, wywołuje dźwięki, które wielu słuchając są pełni podziwu. Ale to jest właśnie to, kierunek, w którym się ćwiczymy. Ma bardzo wielkie znaczenie. Jeżeli ćwiczymy się w kierunku wieczności, bycia z Bogiem, to usuwamy to, co przeszkadza, aby w tym kierunku zmierzać, a przyjmujemy to, co pomaga. I o tym Słowo Boże mówi. Odrzucamy zło, przyjmujemy dobro. To są te prawidłowe wybory, prawidłowe działania. Ćwiczmy się w pobożności. Wykorzystujmy dobrze czas. Choroba naszego ciała wcale nie jest przeszkodą. Widzimy, że najwięksi bohaterowie biblijni przeżywali doświadczenia ze swoim ciałem. Zrozumieć Boga, wiecie, żeby zrozumieć Boga, żeby uczyć się poznawać Boga, to musimy być bardzo skoncentrowani na tym, żeby w swoim sposobie myślenia myśleć dzięki Bogu, myśleć w ten sposób, jaki chce, żebyśmy myśleli Bóg. Bóg mówi, myśli moje, to nie myśli wasze. To, co wydawałoby nam się, że Bóg chciałby od nas, wcale nie jest adekwatne do prawdy. Bóg ma swój sposób pracy nad nami. I Jego sposób pracy nad nami jest jedynym sposobem, który może być dla mnie i dla Ciebie zbawczym sposobem. Widzimy, posyła Syna na krzyż, żeby nas zbawić. My byśmy pewno nie pomyśleli, że trzeba za nas posłać kogoś na śmierć, żeby nas zbawić. My byśmy pomyśleli, machnąć ręką na to, prawda? Co tam, Boże, Ty możesz nie przejmować się tymi naszymi grzechami. Przecież możesz zapomnieć o nich. Nie, Bóg nie mógłby o nich zapomnieć, jeżeli nie byłaby wypełniona ofiara za nasze grzechy. Bóg może je odrzucić, ale tylko na podstawie tego, co się stało na krzyżu. A więc sposób naszego myślenia jest nierzeczywisty do sposobu myślenia Boga. Jakub pisze w ten sposób, abyśmy nie czynili różnicy przy wyznawaniu wiary między członkami ciała Chrystusowego. Żebyśmy nie gloryfikowali kogoś, kto ma, a poniżali kogoś, kto ma mniej, czy jakkolwiek, ale byśmy byli nawzajem świadomi tego, że tworzymy jedno ciało, które ma stoczyć bitwę z diabłem i ją wygrać. Nie zależy nam na tym, żeby sypali się członkowie ciała i przechodzili na złą stronę. Zależy nam na tym, żeby każdy rozumiał złe informacje. Przecież my dobrze wiemy, że przez informacje penetrując umysły ludzkie ustawia się człowieka w taki sposób, jak się chce. Sposób, w jaki osiągano władzę nad ludźmi, to był sposób informacji dla tych ludzi podawanych. I w sposób informacji, jakie podawano tym ludziom, ci ludzie gotowi byli pójść za tym, pewni, że tak jest. Tak samo docierają do nas informacje z nieba. Po to, żebyśmy poddali się im i dali się poprowadzić ku wieczności. Odrzucili informacje nie z nieba, informacje złe, fałszywe, nieprawdziwe, a przyjęli te, które są z nieba, ponieważ one jedynie są prawdziwe. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. A więc jak bardzo ważnym jest to, żeby przestać myśleć, jak człowiek, który ma pełno różnych informacji i w sumie cały czas przemyśliwuje, czy tak, czy inaczej. Jest jedna droga, na niej nie ma skrzyżowań. Nie musimy się zastanawiać, którą teraz drogą pójść, ponieważ ta jedna droga nie ma skrzyżowań. Jest jedna i prosta i prowadzi prostciutko do celu. Jeżeli tą drogą idziemy, to sprawiedliwi na niej rosną, a bezbożni przewracają się. Ćwiczmy się w myśleniu. Bóg mówi, ja mam myśli dobre dla was, o was. Chcę waszego dobra. Chcę was widzieć na wieczność z sobą. Zwróciliście uwagę, że diabłu, kiedy się udało zmienić myślenie Ewy, to on osiągnął sukces. W to, co ona wiedziała, że nie ma zrobić, ona już później zaczęła to pożądać, bo wydało jej się to takie potrzebne, przyjemne dla oczu i dla jej życia. I dlatego diabeł próbuje myślami atakować. Chcę wam powiedzieć, że presja diabła jest dopuszczona po to, żebyś ty wiedział, czy wiedziała, że potrzebujesz myśli Chrystusowych, żeby natychmiast dać odpór diabłu. Nie możesz dopuszczać dwóch informacji i żeby w twoim myśleniu były dwie informacje. Informacja Pana Jezusa i informacja diabła zespojone razem ze sobą, bo to nic nie pomoże. Musimy myśleć myślami Chrystusa. To jest prawdziwa informacja. On jest prawdą. Jeżeli myślimy prawdą, prawda daje nam wolność. Prawda daje nam swobody poruszać się. Prawda daje nam śmiałość, odwagę, determinację. Zobaczcie, jak ci ludzie przeżynani piłami, paleni na stosach, oni się nie złamali, bo w ich myśleniu było: Pan mnie powołał i dojdę do tego celu. Choćby mnie porżnęli, choćby nie wiem co zrobili, przede mną jest wieczna radość. W myślach oni byli zwycięzcami. Dlatego próbowano łamać sposób myślenia tych ludzi, mówiąc: twoi najbliżsi wyparli się tego Jezusa. Próbowano ich oszukiwać, mówiąc: twoja żona już należy do innego mężczyzny, twoje dzieci nie chcą cię znać. O co chodziło? Żeby w myśleniu tego człowieka pojawiła się: to Ty, Boże, mnie zostawiłeś, to Ty nie jesteś zainteresowany moim... Żeby w myślach tego człowieka pojawiło się coś, co będzie, odbierze mu siły. A więc pamiętaj, Twój umysł, mój umysł, to jest to miejsce, w którym bardzo ważne rzeczy się dzieją. Jeśli będziemy jednej myśli, to będziemy jednym ciałem. I będziemy myśleć o sobie nawzajem, żeby każdemu z nas się powiodło i żeby każdy wszedł do wieczności. I będziemy sobie bliscy. Wtedy myśląc w ten sposób, wyprzedzamy się w okazywaniu sobie szacunku, staramy się o to, co bliskie. Biblia jest dla nas wyznacznikiem, jak żyjemy i dlaczego tak żyjemy. A gdy napotykamy na przeciwności, jesteśmy już zwycięzcami, bo wiemy, że czeka na nas wieczna radość, wieczne szczęście z Bogiem. Pan Jezus, kiedy kobiety te wołały i krzyczały i płakały nad Nim, kiedy szedł, by być ukrzyżowanym, powiedział im: nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Nade mną nie musicie się litować, ja jestem zwycięzcą. To wy ulegacie grzechowi i potrzebujecie zapłakać nad sobą, przemyśleć to i zastanowić się, czy z takim myśleniem możecie pójść do wieczności. Sposób myślenia: o, nie pojadę tam, bo mnie tam nie miłują, tu nie pójdę, bo po co? Gdyby Pan tak myślał, to powiedział: po co na tą ziemię pójdę? Tam mi tylko krzywdę zrobią, będą mnie oskarżać, pluć na mnie. Po co tam pójdę? No właśnie po to, żeby zbawić, uratować. Musimy mieć myślenie, które powoduje to, że jesteśmy gotowi coraz bardziej na to, co chce Pan. I to wszystko w miłości do Boga i do bliźniego. Czyż nie jest napisane, że mamy miłować Boga całą myślą swoją, całym sercem swoim, całą duszą swoją, całą siłą swoją? A za co mamy Boga miłować całą myślą swoją? Właśnie za to, że ukrzyżowani zostaliśmy w Chrystusie, żeby móc myśleć o tym, co jest wieczne, co prawdziwe, co nie ma końca. Niech Bóg pomoże nam, bo dopóki to napełnia nasz umysł, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy sobie przyjaciółmi i gotowi jesteśmy znieść karcenie Boże, bo wiemy, że karcenie Boże nie jest skierowane przeciwko nam, ale dla naszego dobra. Żebyśmy nie rozbiegali się, ale byli sobie bliscy, abyśmy mogli wspierać się i pomagać sobie nawzajem. Zobaczcie, że tych Bożych ludzi, co ich to tak interesowało? On mówił, żeby nawet po moim odejściu, żebyście o tym pamiętali, tak? A co to jest pamiętanie? To jest myślenie, abyście o tym nadal prawidłowo myśleli. Oni wiedzieli, że tak ważne jest to, żeby Boży ludzie prawidłowo myśleli o tym, co jest przed nimi, na co napotykać będą. Jezus powiedział: skoro ja cierpiałam, i wy cierpieć będziecie. Tak myślcie. Nie myślcie, że życie wasze będzie usłane wspaniałymi prezentami z nieba i wszystko będzie tak super idealnie, a wy będziecie szli dumnie jako ci, którzy przecież są dziećmi Bożymi. Dzieci Boże są w poniewierce, w oszkalowaniu, w nakłamywaniu na te dzieci, wymyślaniu różnych rzeczy przeciwko nim, tak jak też przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. I może na zakończenie ten 13 rozdział. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną. Nasze spotkanie umówione w niebie przybliża się. Nasz Pan powiedział, że przyszedł, aby oczyścić nas swoją krwią, abyśmy oczyszczając się w Jego krwi, mogli tam wejść. Wykorzystujmy ten czas, oczyszczajmy umysły od złego myślenia. Oczyszczajmy umysły od tracenia czasu nad odpychaniem tego, z czym Duch Boży do nas przyszedł, a przyjmowaniem od ducha zwątpienia, ducha niepewności, ducha lęków czy innych rzeczy, myśli, które oddzielają od chwały. Bądźmy otwarci na chwałę Chrystusa, bądźmy otwarci na dzieło Chrystusa w Tobie i we mnie, ponieważ On chce okazywać się, On chce myśleć w Tobie i we mnie, On chce mówić w Tobie i we mnie, On chce żyć, działając w Tobie i we mnie. Niech On to uczyni, a my myślmy o Nim, że On to potrafi. Amen.